Słuchacie Radia RMF 24, to jest środowe popołudnie, u nas jak zawsze aktualne tematy, zwłaszcza te ze świata polityki i teraz ciekawa rozmowa, na którą zapraszam. Z nami jest nasz dziennikarz Kacper Wrólewski i jego gość. Kłaniam się panowie, dzień dobry.
Dzień dobry. Z nami jest przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, klubu parlamentarnego, poseł Zbigniew Konfiński. Dzień dobry panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No jak dowiedzieliśmy się wczoraj, do końca lutego pana klub ma przygotować poselski projekt ustawy ograniczającej możliwość korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież do ukończenia 15 roku życia. Jest to inicjatywa waszej minister Barbary Nowackiej i posła Romana Giertycha. Jak w praktyce ma to ograniczenie wyglądać?
No to właśnie w praktyce będziemy jeszcze nad tymi rozwiązaniami pracować. Chcemy zaczerpnąć doświadczeń, też przejrzeć doświadczenia innych państw, jak to wygląda. To
tak jak w Australii na przykład, co wprowadzili?
No, wszystkich innych, gdzie to jest wprowadzone, bądź rozważa się wprowadzenie. Wiemy, że tylko że to nie jest tak, że tylko dobre rzeczy z tej dostępności wynikają. To 15 lat to też jest na razie bardzo wstępnie, ale też wynika z innych przepisów, gdzie to się pojawia, te 15 lat, tak, jako taka granica między dzieciństwem a młodzieńczością, można by tak powiedzieć. Tak? I w niektórych przepisach to 15 lat się już pojawia, więc chcemy nad tym popracować i taki projekt do końca lutego, mam nadzieję, że uda nam się przedstawić. Firmują to też dwie osoby, które są absolutnie w jednym obozie politycznym, bo w Koalicji Obywatelskiej, w naszym klubie parlamentarnym, natomiast mające często różną wrażliwość. To wiemy przecież.
Z dwóch światów zupełnie.
To już wiemy, to wiemy, tak? Ale to właśnie o to chodzi, żeby też ta różna wrażliwość tutaj była wyważona. I myślę, że te dwie osoby, i Barbara Nowacka, i Roman Giertych, to gwarantują.
To mniej więcej miałoby tak wyglądać, że osoby poniżej, no umówmy się teraz, 15 roku życia, nie mogłyby w ogóle na przykład skorzystać z TikToka, czy z Instagrama, czy z Facebooka.
Nie chciałbym wymieniać konkretnych tych platform, czy tych, no, jak to by w konkretach mogło wyglądać i tych konkretnych wymieniać, natomiast to między innymi miałoby tak wyglądać, że ten dostęp byłby niemożliwy. Pewnie kwestia dotycząca szczegółowych rozwiązań, ale to pewnie ta odpowiedzialność za weryfikację użytkownika myślę, że ciążyłaby na tym, który zarządza platformą.
A jak ta weryfikacja miałaby się na przykład...
Nie, panie redaktorze, ja teraz, w tej chwili jesteśmy na początku, zapowiedzieliśmy, że przystępujemy do prac, korzystamy, będziemy musieli korzystać z różnych rozwiązań innych państw, przeżyć jak to wygląda, żeby pewnych pewnie i błędów nie powielić. Pewne też analizy w tej chwili pozlecaliśmy, więc będziemy więcej wiedzieć za parę tygodni i ten projekt za parę tygodni pewnie złożymy i nad nim pracować w parlamencie. Nie chodzi o to, żeby to bardzo szybko się stało, ale o to, żeby to wreszcie uregulować, bo wiele osób bez względu na to, jakie mają poglądy polityczne, mówi, że to jest dla tych młodych ludzi, no nie tylko dla młodych zresztą, ale jakby chodzi nam przede wszystkim w tym pomyśle, w tym zamyśle, żeby tych młodych ochronić, żeby to, że to nie są tylko dobre rzeczy, z tego nie wynikają, z korzystania z tych różnych platform.
A jak pan myśli, jak młodzi odbiorą tę waszą propozycję? No wiemy, że zaproponowaliście rezygnację z prac domowych, to się uczniom spodobało zapewne, teraz pewnie zupełnie odwrotna będzie reakcja.
Będziemy, tak jak powiedziałem, jesteśmy na początku drogi i co do szczegółowych rozwiązań pewnie będziemy jeszcze rozmawiać, ale no pewnie to się nie każdemu będzie podobać. No każde rozwiązanie, każdą regulację, którą się wprowadza w państwie, no to nie zawsze ona się każdemu podoba, no ale chodzi o szeroko rozumiane też bezpieczeństwo, szeroko rozumiane zdrowie. Jak to szerzej na to spojrzymy, to myślę, że to się będzie podobać tym wszystkim, którzy troszczą się o swoje dzieci, o tych, których wychowują, chcą, żeby były bezpieczne te młode osoby, więc myślę, że to ma szansę znaleźć takie szersze porozumienie.
Roman Giertych tutaj znalazł się nie bez przypadku, dlatego że w przeszłości był ministrem edukacji. Ja pamiętam Romana Giertycha jako ministra edukacji, bo sam byłem uczniem, no i jak pamiętam, uczniowie mocno krytycznie oceniali działania ówczesnego ministra edukacji.
Roman Giertych jakby bardzo tym problemem się interesuje, sam osobiście. Uznaliśmy, że byłoby dobrze, gdyby nad takim rozwiązaniem pracowały właśnie takie dwie osoby, tak jak powiedziałem, trochę z jednego środowiska politycznego, z jednego obozu, ale jednak trochę o innej wrażliwości, najdelikatniej mówiąc, czyli Barbara Nowacka i Roman Giertych. To, że to on był kiedyś ministrem, miał na to mniejszy wpływ. My wtedy jako środowisko polityczne również negatywnie tamte działania ocenialiśmy.
Czyli mundurki nie wrócą do szkół.
Nie. Ja się zresztą tym się w ogóle nie zajmujemy. To nie jest kwestia tego projektu.
A dlaczego to jest projekt poselski, a nie rządowy?
Projekt poselski to jest też szybsza ścieżka. Projekt poselski ma to do siebie, że możemy pewne rzeczy szybciej przeprocedować w parlamencie. I tak jak powiedziałem, no, postawiliśmy na tych dwóch autorów, na autorkę i autora, o różnej wrażliwości. I ten projekt oczywiście będzie konsultowany później z naszymi koalicjantami.
Właśnie miałem zapytać o zdanie koalicjantów. Z tego co pamiętam, partia Szymona Hołowni, o której też za chwilę porozmawiamy, jeszcze kilka miesięcy temu proponowała ograniczenie smartfonów w szkołach i z tego co pamiętam, wy nie byliście zwolennikami tego pomysłu i nagle taki projekt tutaj.
Będziemy rozmawiać z partią i Szymona Hołowni, z Lewicą i z Polskim Stronnictwem Ludowym. Prawie wszyscy jesteśmy rodzicami. Mamy w różnym wieku, to też mamy takie osobiste, ważne są myślę też osobiste doświadczenia, więc myślę, wydaje po takim, jak spokojnie o tym pomyślimy, jak spokojnie poobserwujemy, co się w tej chwili dzieje, ile jest nieszczęść spowodowanych różnymi działaniami w takich miejscach, to myślę, że każdy rozsądny człowiek będzie chciał, żeby takie regulacje były wprowadzone.
Wczoraj wspomniany Szymon Hołownia nie wykluczył, że mógłby się ubiegać o start w wyborach na lidera Polski 2050, o ile Rada Krajowa tej partii podejmie decyzję, żeby całkowicie te wybory powtórzyć, to jest najlepsze rozwiązanie dla tej partii w tym momencie?
To są ich wewnętrzne sprawy i nie byłoby niczym dobrym, myślę, że...
Ale no na pewno was niepokoi to, co się dzieje, no bo z perspektywy całej koalicji, no mówi się o rozpadzie. No, przed chwilą nawet wiceprzewodnicząca partii Adriana Porowska powiedziała do mikrofonu, to nie było na OFIE, że jeżeli Szymon nie wystartuje, to ona prawdopodobnie opuści tę partię.
Ale dalej będę się upierał, że to nie byłoby nic dobrego, gdybym ja im publicznie doradzał, co oni mają zrobić, jak mają się wewnętrznie ułożyć. To jest ich wewnętrzna sprawa. Oczywiście problemy naszego koalicjanta, to nie jest dobra wiadomość, tak? Ale nam zależy na stabilności koalicji. Im bardziej są stabilni nasi koalicjanci, tym bardziej jest stabilna koalicja. Ale to są ich wewnętrzne sprawy. Oni to muszą sobie wewnętrznie ułożyć. Jak będziemy im z zewnątrz podpowiadać, co mają zrobić, no to też nic dobrego z tego nie wyniknie. To nasza historia parlamentaryzmu ani tak długa znowu, bo od 91 roku, ani tak znowu krótka, pokazuje, że jak koalicjanci są publicznie sobie mówią, co mają wewnętrznie zrobić, to się nigdy dobrze nie kończy, więc ja bym tego unikał.
A z drugiej strony bardziej was jako koalicjantów bawi ta cała sytuacja z tymi wyborami, czy niepokoi, że zostały unieważnione? No bo twierdzą politycy Polski 2050, że była ingerencja zewnętrzna.
Mnie to nie bawi absolutnie, bo wiem, co to oznacza dla formacji politycznej. Nieraz uczestniczyłem w procesie wyborów wewnętrznych, czy na różnych szczeblach, więc wiem, jak to wygląda i to oczywiście nie bawi, bo to jest problem dla nich i w takim zawieszeniu w tej chwili są, muszą to rozstrzygnąć, więc absolutnie nie jest to nic zabawnego, ale to jest problem, który ja wierzę, że oni sobie z tym problemem poradzą i że będą stabilnym koalicjantem i życzę im, żeby sobie jak najszybciej z tym poradzili.
A tak na ile pan zna Donalda Tuska, to Polska 2050 może liczyć na stanowiska wicepremiera po tym, co się wydarzyło?
Ja nie posunę się tak daleko, żeby publicznie mówić, na co kto może liczyć od mojego premiera, też mojego szefa, więc ja tak się daleko nie posunę, panie redaktorze. Myślę, że moja kariera mogłaby dłużej nie trwać aż tak.
A rozumiem, że ogólnie pewnie rozmawiacie, czy w swoim gronie jako Koalicja Obywatelska, ale też na przykład z Lewicą, czy z PSL-em, no widzicie, co tam się dzieje. To się odbija na całej koalicji.
Wie pan, to się odbija, ale partie przechodzą swój wewnętrzny proces. No raz na parę lat demokratyczna partia musi przejść swój wewnętrzny proces wyborczy. Oni mają taki timing, oni mają takie daty. No to tak jak powiedziałem, to jest ich wewnętrzna sprawa. My te wybory też za chwilę rozpoczynamy wewnętrzne. W styczniu one się rozpoczynają, już będzie możliwość wyboru.
Nie będzie głosowania przez internet.
Nie, mamy takie wybory bardzo powszechne, głosujemy wszyscy, ale przez internet nie. Głosowaliśmy z wykorzystaniem telefonów, wybierając swojego kandydata na prezydenta. To było też bardzo proste, dostaliśmy SMS-a i trzeba było...
Jedynka lub dwójka
i wtedy... No to było dość proste.
A tu będzie jedynka lub dwójka? Czy będzie w ogóle jakiś wybór?
Gdzie?
W Koalicji Obywatelskiej.
W Koalicji Obywatelskiej, ja myślę, że Donald Tusk jest niekwestionowanym liderem i gdyby nie Donald Tusk, nie jego powrót do krajowej polityki, pewnie w zupełnie innym miejscu byśmy byli. Trudno też mi sobie wyobrazić, że obóz demokratyczny mógłby wygrać wybory bez Donalda Tuska. To on jednak zmobilizował swoją aktywnością wielu wyborców, którzy na wybory zwykle nie chodzili. No, rekordowa frekwencja. Więcej ludzi poszło obalić PiS w 2023 roku niż w 89 roku obalić komunę. No to pokazuje, jaka to była wielka mobilizacja.
Jutro posiedzenie, już kończąc naszą rozmowę, jutro posiedzenie aresztowe w sprawie Zbigniewa Ziobry. Wiemy, że jest na Węgrzech, dostał tam azyl polityczny. Przynajmniej tak twierdzi, no bo wczoraj w naszej rozmowie porannej RMF FM nie mógł określić, nie potrafił określić, kiedy w ogóle zaczął ubiegać się o ten azyl, ani nie potwierdził, że ma na to dokument. Wierzy pan Zbigniewowi Ziobrze, że otrzymał ten azyl?
Ziobrze, daleki bym mu tego, żeby wierzyć w cokolwiek, ale myślę, że w sprawie swojego bytu, myślę, że on jest dość dobrze zorientowany. Natomiast to jest polityk, który wykazał się na koniec tchórzostwem tak naprawdę. Buzi miał pełną frazesów o tym, jak podczas swoich rządów walczył z tymi przestępcami w białych kołnierzykach, że nikt nie jest ponad prawem, że każdy jest równy wobec prawa. A na końcu okazuje się, że Ziobro może się schronić pod azylem w innym państwie u kolegi Władimira Putina. No, do tego to się sprowadza tak naprawdę, że Ziobro skończył u kolegi Władimira Putina. I to jest kompromitujące nie tylko dla Ziobry, ale dla całego PiSu, bo on jest wiceprezesem PiS-ów w dalszym ciągu i oni jednoznacznie jako całość nie odcięli się od niego. Więc to jest też problem dla PiS-u. Badania pokazują zresztą, że wielu wyborców PiS-u tego nie akceptuje.
Już kończąc, ostatnie pytanie. No wiemy, że na Węgrzech za chwilę wybory. Na pewno trzymacie kciuki za opozycyjną partię. Wybieracie się obserwować to, co tam się będzie działo?
Nie wiem, czy OBWE. Jeżeli delegacja OBWE bierze udział w tych wyborach, to na pewno nasi parlamentarzyści jako delegacja OBWE oczywiście też będą brać udział jako obserwatorzy w tych wyborach. Więc no tak to zwykle się dzieje.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Tu Radio RMF 24, Kacper Wlubelski i gość, szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, Zbigniew Konwiński w Radio RMF 24.